Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Przygotowanie do małżeństwa wymaga prawdziwego katechumenatu, a nie tylko kilku spotkań, powiedział papież księżom zaangażowanym w duszpasterstwo parafialne. Francuzi są bezradni w obliczu radykalizacji muzułmańskiej młodzieży, ani rodziny, ani umiarkowani imamowie nie potrafią powstrzymać tego procesu. W Egipcie chrześcijanie uciekają z Synaju, islamiści grożą im śmiercią. Witam 25 lutego i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Niech waszą podstawową troską będzie dawanie świadectwa o łasce sakramentu małżeństwa i fundamentalnym znaczeniu rodziny, polecił papież kapłanom, którzy na co dzień pracują na parafii, a w tym tygodniu uczestniczyli w kursie przygotowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej. Dotyczyło nowych reguł procesu o orzekaniu nieważności małżeństwa.
Tale testimonianza.
Świadectwo to dajecie w sposób konkretny, przygotowując narzeczonych do małżeństwa, uświadamiając im głębokie znaczenie kroku, jaki mają zrobić, a także kiedy towarzyszycie z troską młodym parom, pomagając im przeżywać w mocy Bożej piękno ich małżeństwa, z jego blaskami i cieniami, w chwilach radości i trudu. Zastanawiam się, ilu z tych młodych, którzy uczestniczą w kursach przedmałżeńskich, rozumie, co oznacza małżeństwo, że jest znakiem jedności Chrystusa i Kościoła. Mówią tak, ale czy to rozumieją? Czy wierzą w to? Jestem przekonany, że do sakramentu małżeństwa potrzebny jest prawdziwy katechumenat, a nie przygotowanie, które sprowadza się do dwóch czy trzech spotkań.
Francuzi są bezradni wobec radykalizacji muzułmańskiej młodzieży. Ani państwo, ani rodziny, ani umiarkowani imamowie nie są w stanie wpłynąć na ten proces. We Francji trwa aktualnie burzliwa debata po ogłoszeniu w ubiegłą środę senackiego raportu o rządowych programach deradykalizacji młodzieży muzułmańskiej. Okazały się one kompletnym fiaskiem. Radio Watykańskie poprosiło o komentarz w tej sprawie Davida Thompsona, który jako dziennikarz przebadał środowisko francuskich dżihadystów, którzy należeli do struktur państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie, a następnie powrócili do Francji. Podkreśla on, że bardzo trudno jest wpłynąć na poglądy młodych islamistów. Rodzina bardziej niż pomocą okazuje się tutaj czynnikiem wspierającym radykalizację. Do islamistów nie dociera też głos umiarkowanych muzułmanów, bo traktują ich jak zdrajców. Nie znam ani jednego kraju, który mógłby się dziś pochlubić pozytywnymi rezultatami programów deradykalizacji czy demobilizacji radykalnych ugrupowań. Pionierami na tym polu byli Brytyjczycy przed 10-15 laty, którzy podjęli pracę wśród Pakistańczyków w ubogich dzielnicach Londynu bez powodzenia. Skala zjawiska się nie zmniejszyła, choć wielu dżihadystów wyruszyło na wojnę do Syrii. Arabia Saudyjska zawsze przechwalała się swoimi programami, a tymczasem okazuje się, że to głównie z tego kraju pochodzą dziś dżihadyści walczący na Bliskim Wschodzie. Wielu z nich przeszło przez program deradykalizacji. A zatem nie istnieje dziś na świecie żaden program czy metoda deradykalizacji, która by była rzeczywiście skuteczna. W Egipcie setki chrześcijan, być może nawet około 1000, opuściło miasto Al-Arish na Synaju. Tak miejscowi koptowie reagują na ataki terrorystyczne, których ofiarą padają. Nieznani sprawcy, prawdopodobnie islamistyczni bojówkarze, zastrzelili ostatnio mężczyznę na oczach rodziny, a wcześniej zabili ojca i spalili żywcem jego syna. To wszystko wydarzyło się po opublikowaniu przez miejscową grupę fundamentalistów filmu z pogróżkami pod adresem wyznawców Chrystusa. Półwysep Synajski stanowi miejsce wielu zamachów od czasu upadku w 2011 roku reżimu Hosniego Mubaraka. Działające tam bojówki islamistyczne ostro przeciwstawiają się egipskiej armii i rządowi, popieranym obecnie w dużej mierze przez wspólnotę koptyjską. Dlatego właśnie chrześcijanie stali się celem ataków islamistycznych, co spowodowało już śmierć co najmniej 30 wyznawców Chrystusa, w tym dwóch księży.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jak odnaleźć się w rzeczywistości, w której internet jest wszechobecny? Jak uprawiać dziennikarstwo 2.0, sprawnie poruszając się w różnych przestrzeniach medialnych, a równocześnie zachowując zasady etyki chrześcijańskiej? Ten temat porusza dzisiejszy program. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na audycję Aleksandry Mieczyńskiej przygotowaną przez Radio Fiat z Częstochowy.
Ksiądz dr Dariusz Raś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Szczęść Boże, dzień dobry.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Nie można sobie chyba wyobrazić współczesnego świata bez mediów, i to mediów bardzo szeroko pojętych. Bez mediów internetowych, bez telewizji, bez radia i bez tych mediów, do których jesteśmy od lat przyzwyczajeni, bez mediów tradycyjnych, bo one jeszcze funkcjonują, jeszcze.
Myślę, że będą funkcjonować tak jak książka, ciągle i dobrze, ale to jest taki problem, który zauważyli nawet nasi pasterze, ci z Watykanu, nasi papieże. To ciekawe, że cała trójka wielkich papieży ostatnich bardzo pięknie nam rysuje nowe media i tę nową rzeczywistość. Jan Paweł II to przyjaciel dziennikarzy i ten nowy styl zaczyna się może nie od niego, ale już on podczas podróży ma taką swobodę poruszania się w świecie dziennikarskim, też jako może dobry polonista pamiętał, jak słowo potrafi budować. I
doskonale się też komunikował w ogóle z ludźmi.
Tak, można powiedzieć, że on wykorzystywał jeszcze media 1.0, ale Ecclesia in Oceania, taki dokument, adhortację, wysłał już za pomocą maila, ponieważ jest to bardzo daleki kontynent, więc on wysłał za pomocą maila i ciekawe, za jego pontyfikatu powstały dokumenty dotyczące etyki dziennikarskiej. Pamiętamy jubileusz wielki, wtedy papież spotkał się nie tylko z katolickimi dziennikarzami, zaprosił wszystkich dziennikarzy z całego świata, pełno było ich na auli. Miałem szczęście wtedy być, to był 2000 rok oczywiście. Byłem w Rzymie wtedy na studiach doktoranckich. To był piękny czas i obserwowałem to. Zaproszono mnie wtedy też na takie właśnie intymne spotkanie. No, zapamiętam to na całe życie. Papież miał setną podróż bodajże na Chorwację i zaprosił dziennikarzy przy Sala Stampa na spotkanie przy torcie. To jest blisko się tym dziennikarskim i tutaj jest nie do pobicia Jan Paweł II, wydaje mi się. Benedykt XVI, no tutaj zręby nowej nauki. On po raz pierwszy używa w swoich dokumentach sformułowania infoetyka. To takie ważne hasło, ważna sprawa dla dziennikarstwa w ogóle. Mówi też o tym, że żeby się nie bać wchodzić te nowe kanały przesyłania komunikacji, ale wszędzie osoba ludzka i społeczności powinny być celem ostatecznym naszego działania w mediach.
I media nie mogą człowieka przesłonić, odwrotnie, tak? Człowiek.
Tak, zawsze chodzi o to, żeby patrzeć w oczy, nawet przez media, ale patrzeć w oczy drugiemu człowiekowi czy ludziom, do których się mówi, żeby widzieć ich prawdziwe problemy. Troska o prawdę, dobro, piękno, tak, ale najważniejszym dobrem jest osoba ludzka i społeczności, dobro społeczności. Tutaj Benedykt XVI wprowadził ten piękny, no, nowy rozdział budowania infoetyki, czyli tego, w jaki sposób informować tak, żeby było lepiej, żeby nie tylko złe informacje przesłaniały dobro, tworzenie dobra w przestrzeni, głoszenie Ewangelii. Znowu Franciszek podkreśla to, że tak, są formalni przedstawiciele do głoszenia Ewangelii. Ich jest sporo. Oni są przygotowani bardzo dobrze teologicznie czy praktycznie. Chodzi o to, że papież Franciszek bardzo pięknie pokazuje jedną rzecz, nieformalne głoszenie Ewangelii. I tutaj wchodzimy właśnie na ten kontynent, którym jest sieć, internet. Protagonistą głoszenia powinien być właśnie ten katolik, który może w amatorski, technicznie sposób, domowo, ale głosi Ewangelię. Potrafi zrobić bloga, vloga, obronić jakąś wartość w internecie, wpisem, komentarzem, zalajkować dobrą informację, a nie cieszyć się z tego, że można hejtować.
Czyli swoim życiem pokazuje, czym jest Ewangelia, kim jest Jezus Chrystus.
Przyznaje się do Niego w sposób naturalny, rzekłbym. O. I papież Franciszek wskazuje na to bardzo precyzyjnie. Warto tak robić. Warto robić, aby każdy z nas był świadomym uczestnikiem sieci. Trzeba wiedzieć, że możemy coś dobrego zrobić. Zostawić po sobie nawet wpis Jezus nas kocha. Z okazji świąt nie mówić wesołych świąt i tylko dopisać Zmartwychwstania Pańskiego. Dopisać Bożego Narodzenia. Symboliki chrześcijańskiej używać w własnych wpisach. Czuć wtedy takie wsparcie i w tej przestrzeni można spokojnie odnaleźć ślady chrześcijan, a nie tylko hejty czy polubienia celebryckie. Myślę, że można powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w dzisiejszych czasach muzea też ulegają przemianie, nie tylko dziennikarstwo. Dzisiaj muzea, te, które są tworzone, bardzo interaktywne. Nie czasami, są bardzo interaktywne. Każde pokolenie, dziadek, ojciec i wnuczek, mogą znaleźć coś dla siebie. Babcia, matka, córka. Mogą znaleźć coś dla siebie na swoim poziomie postrzegania, komunikacji niego, jakiegoś zaangażowania w poszczególne media. I dzisiaj te muzea, czy Chopina, czy Muzeum Żydów, ale przede wszystkim to muzeum, którym miałem zaszczyt kierować, to było Muzeum w Wadowicach, już posługują się narracją polifoniczną. Mogę się zatrzymać gdzieś dłużej, a mogę gdzieś po prostu pobyć krócej. Dlatego, że mnie to bardziej albo mnie interesuje. Zrobiliśmy tam w Muzeum Wadowickim na przykład taki dzień, piątek w wieczór, taki dzień, że naprawdę można sobie do woli poklikać, pobadać, pozwiedzać, tak żeby każdy mógł znaleźć coś ze swojego zainteresowania w życiorysie papieża. Zastanowić się dłużej nad jego przesłaniem. Wykorzystujemy niektóre formy dramatyczne również do pokazania życiorysu papieża. Używamy światła, dźwięku, ale tak naprawdę to muzeum zwiedza się sercem. I o to chodzi w muzeach narracyjnych, aby zwiedzać muzeum sercem. Bardziej jakby uczestniczyć w filmie.
I tutaj technika pomaga i prowadzi, nie przeszkadza.
Tak, to jest robione. Dobry projektant potrafi nas zafascynować zmiennością klimaksów. Pokazać gdzieś jakieś napięcie dramatyczne, tak naprawdę, potem dać odbiorcy odpocząć, a potem znowu na tą górę napięć naszych uczuć, odczuć wychodzić. Abyśmy mogli sercem zwiedzać, nie tylko oczami. Tę tendencję myślę, że odkryło poniekąd też dla Polski Muzeum daleko położone w Jerozolimie, Yad Vashem. Ten styl prowadzenia po muzeum wydaje się być najbardziej skuteczny w XXI wieku też. Internet. Mamy do czynienia z nowym kontynentem do działania na przykład misyjnego, do zdobycia. Pokolenie wychowuje się w tej chwili i już jest obecne wśród nas na rynku pracy też. Pokolenie cyfrowych tubylców, tych, którzy są osiedleni w internecie, którzy przez 24 godziny czy 12 godzin są online ciągle na swoich komunikatorach i to zmienia system komunikacji. Kiedyś posiadaliśmy telefon na drucie. Dzisiaj go mamy po prostu przy sobie jako zabawkę, ale nie tylko jako zabawkę, jako narzędzie.
Czy potrafimy bez niego żyć?
Spróbujmy zabrać 20-latkowi komórkę i zobaczymy, jak to jego życie będzie wyglądać. Jak będzie się komunikował, jaki będzie bezradny nawet. Często jest też, że rodzice sobie bardzo ułatwiają kontakt z dziećmi właśnie przez różne ważne społeczności, darmowe komunikatory, bo nie wszyscy korzystają, powiedzmy, już teraz tradycyjnie z rozmowy, tylko ciągle coś stukają na ekranie.
Czy w ogóle jest możliwy odwrót od takiej sytuacji? Czy po prostu trzeba to przyjąć i myślę tutaj o mediach katolickich i znaleźć swoją przestrzeń?
To jest nowe środowisko, w którym wzrastamy i to jest jakby las, który rośnie. Nie da się tego powstrzymać. To byłoby też bezcelowe, bo narzędzia same są dobre. Kiedyś były te narzędzia związane z elektrycznością, z wynalazkami związanymi z elektrycznością. To telefon, radio, gdzie lampa pomagała przetwarzać głos i fale uruchamiać. A dzisiaj mamy taką sytuację, że mówi się o mediach 2.0 i dziennikarstwo kompletnie się zmieniło. Jest bardzo korespondencyjne, jest bardzo online, jest bardzo związane z otwarciem na odbiorcy. O ten odbiorca de facto staje się też nadawcą. Urodzeni w 60., 70. latach, 50. też, mogą stać się imigrantami świata cyfrowego. To jest ważne zadanie dla dziennikarzy, którzy się urodzili, powiedzmy, w czasie, kiedy nie było jeszcze mediów tak mobilnych. Kiedy radia nie można było wziąć pod pachę i iść na miasto. I dziennikarstwo się zmieniło i zmienia się do tego stopnia, że de facto nie wiadomo już, czy odbiorca nie jest lepszym dziennikarzem niż nadawca.
To coś złego?
Nie, to myślę, że to nie ta kategoria oceny. Mamy osiągnąć tę sprawność wszyscy, albo jak najwięcej z nas powinniśmy dążyć do takiej sprawności, aby można było wytworzyć samemu jakiś przekaz. Zresztą to robimy nieustannie, lajkując, czy też niektórzy hejtując posty w internecie. To jest aktywność dziennikarza. Mimo wszystko.
Ale czy to nie jest nadaktywność czasami?
To pytanie do Ojca Duchownego może też, do naszych spowiedników, do naszych formatorów. Jednak tej aktywności nie należy zabierać. To jest rodzaj dialogu. I dialog nie jest grzechem, ale można dialog prowadzić przeklinając, a można rozmawiać tak jak my, próbujemy znaleźć prawdę.
Dobrze, ale można też rozmawiać na różnych poziomach, o czym myślę. Można wymieniać się krótkimi komunikatami
Twitter,
i iść dalej,
tak.
A można też wejść głębiej i też nie oceniam. Jedno jest dobre i drugie.
Blogi.
Ale jeżeli tej głębi zabraknie i zostaniemy tylko na poziomie tweetów...
Jezus Chrystus potrafił w krótkich słowach powiedzieć nam wszystko.
Tweetował.
Dokładnie.
Błogosławienie miłosierdzia.
Tak, albo mówił, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym umysłem. Albo miły bliźniego swego jak siebie samego. No to są tweety wielu chrześcijan dzisiaj w sieci. Rozmawialiśmy na ten temat podczas konferencji w Poznaniu. Taka pierwsza duża konferencja na temat internetowego duszpasterstwa. W najbliższej przyszłości będzie pewnie więcej otwarcia na tę rzecz. I musimy sobie spokojnie o tym mówić. Kiedyś ktoś umiał malować, dzisiaj ktoś robi filmy. To jest ta sama piękna sztuka. Kiedy oglądamy Scorsese, nowy film Milczenie, a kiedyś Rubensa, jeden czy drugi wspaniały jego obraz. Media się rozwijają. My też się zmieniamy. Zmienia się nasze środowisko, ale człowiek pozostaje ten sam. Zmieniają się środki wyrazu, środki przekazu, zapośredniczenia.
I nasza droga, mówię tutaj o chrześcijanach, nasza droga jest ta sama i to ona powinna zostać jedna.
Trudno, żeby było tylko tak, że oddajemy pole. Zostawiamy pole techniczne internetu, sieci, tylko innym. Nie, my tam żyjemy, my tam powinniśmy być tubylcami czy imigrantami, ale powinniśmy tam być. I są takie osoby, które się wyróżniają w Polsce pracą dla tego kontynentu, który nazywa się internet. Są takie osoby, o nich mówiłem w Poznaniu.
Na przykład.
Oceniając platformę YouTube, bo tej się przyglądałem, mamy kilka typów, formatów. Wydaje się, że taką gwiazdą katolickiego internetu pod względem właśnie platformy YouTube jest ojciec Langusta, czyli Adam Szustak, dominikanin, który osiąga świetne wyniki. Oczywiście nie są to wyniki jeszcze milionowe, ale 200 tysięcy jego filmików, oglądalności, kliknięć, to mówi nam już dużo o tym, jaką ambonę posiada ten dominikanin. Może być gdzieś na świecie, w Buenos Aires, podczas swoich rekolekcji. Może się komunikować ze swoim środowiskiem. To jest genialna sprawa, według mnie, taka moc przekazu. Jest taka młoda hipsterka katoliczka, Jola Szymańska, która na YouTube osiąga skromne na razie wyniki, ale do swojego pokolenia, wydaje się, bardzo ślicznie trafia. Bardzo mi się to podoba, co ona robi, dlatego że zadaje trywialne pytania, które ona miała jako młoda dziewczyna, ma teraz 26 lat i jest już kobietą, która pokazuje siebie. Nie wstydzi się pokazać, co ma w torebce, tego, co tam nosi, że ma trzy szminki, ale mówi, ja jestem katoliczką. Jest Weronika Zaguła, która przyszła z publicystyki i ona nie jest katolickim hipsterem czy katolickim guru duchowym. Nie, ona w swoich kilku vlogach potrafiła pięknie bronić życia. Pro-life, pokazała siebie żywą obrończynią życia i bez jakichś nadęć zbytecznych, po prostu w nowym języku, wykorzystując grafikę, wykorzystując siłę perswazji. Jest kilka takich osób, które jeszcze można wymieniać.
Chciałabym na chwilę zatrzymać się przy jednym sformułowaniu, którego ksiądz użył, oddać pole, żebyśmy pola nie oddawali i to rzeczywiście chyba jest ważne, bo żyjemy tutaj i teraz i mamy takie same prawa do bycia tutaj na świecie jak wszyscy inni. Nie możemy się wycofywać, bo wtedy przegrywamy.
Użyję sformułowań chyba Joli Szymańskiej, że katolicyzm jest bardzo hipsterski, hipsterowski, jest bardzo taki modny. Jeśli ktoś zasmakuje chrześcijaństwa, to czy przez internet, czy na początku przez internet, często ludzie młodzi tak robią, czy spotka żywego chrześcijanina, który go zafascynuje, to jest sprawa wtórna. Nie możemy jednak być nieobecni w internecie. To jest platforma, w której porusza się większość młodych ludzi. Dzisiaj trzeba na ten kontynent, że tak powiem, wejść, pojechać.
I być tam.
I być tam. Kolumb, Krzysztof, odkrywając Amerykę, po jakimś czasie tam zaproszono misjonarzy. To jest ta sytuacja. Jesteśmy 500 lat po, ale to jest ta sytuacja.
Bądźmy misjonarzami tam, gdzie żyjemy.
Tak, żyjemy w sieci, także. Bądźmy też tam.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, ksiądz dr Dariusz Raś.
To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.